Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy dzisiaj naszych radiosłuchaczy.
Przy teleodbiernikach.
Przy teleodbiernikach, wiadomo, wyjątkowo. Dzisiaj naszym gościem jest Paweł Paluch z Interameryka.
Ja. Tak, jestem anonimowym twórcą internetowym, ukrywającym się pod pseudonimem Interameryka.
Pewnie dla tych, którzy coś tam szukali o Ameryce, Paweł nigdy nie wyskoczył w internecie.
Nie, jakoś tak. Zawsze Interameryka wychodzi, mnie nigdy nie ma.
Nigdy nie ma. Natomiast dla tych, co nie szukali, to na pewno wyskoczył.
Dokładnie, zawsze tak jest.
Ja się bardzo cieszę, bo dzisiaj w garażu po chyba, nie wiem, 5-6 wirtualnych latach znajomości witamy Pawła.
O właśnie, dzień dobry, dobry wieczór wszystkim słuchaczom jeszcze raz.
Fajna to chwila. Będziemy mogli zjeść polską kiełbasę i połamać się opłatkiem.
O tak.
Jeszcze przed świętami.
24, tak?
Dokładnie, wyjątkowo w tym roku. A oprócz tego pogadamy o podróżowaniu po Ameryce.
I w ogóle porozmawiamy o tym, jak działa Ameryka, dlatego że te osoby, które przyjeżdżają z Polski do Stanów Zjednoczonych, czasami zaliczają wpadki mniej lub bardziej śmieszne. No i ułatwimy wam troszeczkę podróżowanie po Stanach Zjednoczonych i odbiór tego egzotycznego wciąż kraju.
Cześć, tu Sylwia z Tajniki Ameryki, inicjatywy pomagającej tysiącom Polaków spełnić ich amerykański sen. W Ameryce mieszkam od 2012 roku i to tu przeszłam niebywałą szkołę życia, zarówno prywatną, jak i zawodową, o czym poniekąd można posłuchać w tym podcaście. Teraz w klubie Tajniki Ameryki zrzeszam pozytywnie zakręconych Polaków i ekspertów, którzy dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą o tym, jak zadbać o najlepszy start w USA, odnaleźć się w tutejszym amerykańskim życiu i tu się rozwijać. Jeśli chcesz być częścią naszej społeczności i mieć dostęp do niebywałej wiedzy i kontaktów, dołącz już dziś na tajnikiameryki.pl. Zapraszam.
Paweł.
Słuchaj.
Bo tak ci na imię.
Pawle, tak.
Tak,
ja.
Bo tak ci na imię. Słuchaj, ja wiem, że tam czasami w międzyczasie coś tam pod niektórym podpowiadasz. I chciałbym zacząć od jakiegoś chyba najśmieszniejszego zdarzenia, które miałeś, bo tak jak dokładnie powiedziałeś, myśląc o Ameryce, należy myśleć o Europie. Bo na przykład ja tylko chcę coś powiedzieć, że takie, jak mamy, na przykład, bo Sylwia na przykład doradza, gdzie mieszkać czasami, gdzie zamieszkać. I znaleźliśmy bardzo fajne porównanie, że jakby Amerykanin się przeprowadzał do Europy, to właśnie odpowiedzieć mu na pytanie, gdzie mieszkać, czy w Rzymie, czy w Warszawie, czy w Hiszpanii. To jest właśnie takie porównanie, o którym rozmawiamy, lecąc do Ameryki, a wydaje mi się, że jeszcze, co ciekawe, Ameryka jest jeszcze bardziej zróżnicowana niż Europa. Wydawać mi się mogło, że to jest jedno państwo, ale tak naprawdę Walmart jest ten sam, natomiast cała reszta już jest mocno inna.
No dokładnie, planuję te podróże już od prawie, ile mój syn ma? 14 lat, to takie mam porównanie.
O kurczę.
Jak on się urodził, to ja zacząłem Interamerykę.
O szut, to gratulacje,
tak,
w ogóle.
Dziękuję, dziękuję.
To nawet ja nie widziałem.
Także junior jest takim wyznacznikiem tego wszystkiego i przez te 14 lat miałem sporo ciekawych historii, niektóre dosyć takie zabawne, ale z drugiej strony wcale mnie to nie dziwi, dlatego że tak jak mówię, no, większość osób, które nie były w Stanach Zjednoczonych, zna tą Amerykę przeważnie z filmów, z seriali i wydaje mi się, że tak jak jest na filmach, tak jest naprawdę.
Czyli jak jest cięcie i się znaleźliśmy nagle na plaży z Downtown LA, to zajęło nam to chwilę.
Dokładnie, i że wszystkie dziewczyny na plaży w LA wyglądają tak jak ze Słonecznego Patrolu.
Tak, albo że jest ciepło.
I że jest cały czas ciepło. I w Kalifornii wszędzie są fajne samochody i fajne dziewczyny i w ogóle jest high life. Dokładnie, każdy bezdomny ma laptopa Apple'a i jest w ogóle rewelacja. A później się okazuje, że jednak to Los Angeles jest troszeczkę inne. Ale niech was to nie przeraża, bo słuchaj, pewnie też się spotkali z tym, że ludzie są zawiedzeni, na przykład zwiedzając Los Angeles.
Tak,
przyjeżdżają
tak.
I mówią, kurczę, słabe, no nie?
Trzeba ustawić sobie tak zwane, jak to się mówi po francusku, expectations, prawda?
Dokładnie.
Tak. I wtedy tak naprawdę każde miejsce ma coś w sobie.
Zgadza się. Moim zdaniem miasta trzeba umieć zwiedzać. Czy to jest Los Angeles, czy to jest San Francisco, czy to jest Warszawa, Kraków, Zakopane. Jeżeli się idzie na żywca, jeżeli bierze się wiadomości z internetu, to można się wpakować w tak zwane pułapki dla turystów.
A jeszcze specyfika jest taka, że te miasta tak naprawdę są każde inne, prawda? Bo inaczej się zwiedza San Diego, można je prawie zwiedzić z buta, prawie, tak. Chciałem powiedzieć prawie, tak. Ale to miasto bardziej przypomina miasto, a zupełnie inaczej się będzie zwiedzało LA, które jest płaskim piasecznem razy 128, tak?
No dokładnie tak i wiesz, jesteś po jednej stronie ulicy i masz naprawdę fajne atrakcje, a po drugiej stronie się okazuje, że są slumsy nagle. I słuchajcie, tak jak nieraz osoby, które planują im podróż, wybierają sobie hotele, no to każdy się gdzieś tam próbuje znaleźć w okolicach centrum Los Angeles i te hotele są dokładnie w ceny. Panie Pawle, znalazłem fajny hotel za $120. Ja mówię, człowieku, uciekaj stamtąd, bo... Właśnie. Bo uciekaj po prostu, bo jest ciężko.
Zacznijmy od biletu i wizy. Ja powiem ci, że jak zniesiono wizy, w cudzysłowie, bo taki był jakby medialny najlepszy topik w gazetach, to próbowałem ludziom wytłumaczyć, że tak naprawdę zrobiliśmy sobie trochę krzywdę, bo jednak wiza B1, B2 jak była, która niestety no, wymagała wizyty do ambasady.
No ale ona wciąż jest, prawda? B1, B2.
Ale ją teraz jest gorzej dostać. Bo okay. Trzeba udowodnić, dlaczego nie chcesz Esty, prawda?
Zgadza się, no.
Więc ja chciałem tylko powiedzieć, że kiedyś będąc na B1, B2 było fajnie, bo zazwyczaj na 99% przypadków dostawało 6 miesięcy możliwości pobytu w Stanach i są też tacy, którzy chcą to jakby wykorzystać. A dzisiaj Esta, która jest właśnie, zaraz do tego zaraz to powiemy, wciąż trzeba jednak coś zrobić, zanim wsiądziemy do samolotu, trochę bardziej nas to ogranicza, prawda?
Słuchaj, ja nawet nie wiedziałem o tym, ale koleżanka, która pracuje w Departamencie Immigration na lotnisku w Chicago, powiedziała mi, że łatwiej...
Czyli takie masz wtyki?
Takie mam wtyki, ja wiem, kurde, co oni tam robią. Wiedzą na komputerze. Powiedziała mi, że łatwiej jest deportować osobę, która ma ST, dlatego że tak naprawdę, tak. Jeżeli wczytasz się w te wszystkie przepisy,
Esta nie daje nic.
Nie daje nic.
Esta jest zupełnie. Faktycznie turystyczną taką rzeczą, tak, że tak. Nawet nie wiem, nawet czy jakbyś się ożenił, to mógłbyś pewnie wystąpić o zieloną kartę, bo chyba właśnie kwestia jakby żenienia, żenady, że tak powiem, powoduje czyszczenie jakby twojego statusu. Ale nie jesteś w stanie wystąpić o żadną inną wizę, nie jesteś, jakby jesteś tutaj takim golasem, będąc na liście. Natomiast rozmawiamy o jakby turystyce.
Czyli to teraz jest 99%.
Tak, czyli jest to takie śmieszne teraz, że jak na przykład ktoś chce zostać trochę dłużej niż 3 miesiące, to kiedyś było bez problemu 6, to teraz musisz iść do ambasady i powiedzieć im, wytłumaczyć, a dlaczego tobie ESTA się nie przydaje. I albo musisz mieć dobry plan podróży, albo musisz dobrze ściemniać, natomiast ci urzędnicy potrafią wyczytać wszystko z twoich oczu.
Zgadza się. Poza tym musicie też o tym pamiętać, że nie, mam sporo takich informacji. Okej, to ja mam ST na 3 miesiące, to ja sobie wyjdę tak. Do Kanady albo wyjadę do Kanady i wrócę za tydzień z powrotem. Będę miał na 3 miesiące.
Zgadza się,
prawda?
To nie działa.
To nie działa. Według prawa trzeba wrócić do kraju, w którego ma się paszport.
Tak, właśnie.
Tak, dokładnie, to jest tak.
Bo ja powiem ci, robiłem trochę researchów i wiem, że te wszystkie właśnie ościenne nie działają. Kanada nie działa, Meksyk nie działa, coś jeszcze, wiadomo, Bahamy nie działają, ale już ponoć na przykład Dominikana działa.
Też działa, tylko w przepisach jest to tak.
Jasne,
to znaczy,
okay.
Mam takie informacje, że najlepiej jest wyjechać do kraju, z którego się ma paszport i wtedy jest na 100% czysty wjazd na następne 3 miesiące.
Dokładnie tak. No więc co chcę powiedzieć, że pamiętajcie, jakbyście teraz się wybierali do Ameryki, to nie trzeba już iść do ambasady, ale jednak trzeba wciąż coś zrobić, trzeba się zalogować na stronkę, wypełnić dane, zapłacić chyba parę dolarów.
$21, tylko słuchajcie, musicie uważać, bo jest wiele stronek, które się podszywa pod tą agencję, tak, ESTA, to są pośrednicy, oni was skasują €91. I tak naprawdę nie zrobią nic poza wypełnieniem waszych danych, więc jest strona...
DHS coś.
DHS coś, u mnie interameryka.com, tam sobie znajdziecie wszystkie szczegóły, wszystkie linki, całą instrukcję obsługi ESTA i po prostu wypełniacie. A tak naprawdę ESTA to jest tak zwana, to jest tak naprawdę baza danych, która sprawdza, czy można wam zaufać, czy nadajecie się do podróży do Stanów Zjednoczonych.
Z twarzy,
korzenie rodzinne wam tam sprawdza, dziadków, pradziadków, ale tak naprawdę, jeżeli lecicie do Stanów pierwszy raz, nie macie nic z prawem na bakier.
Tak, w kartotece.
W kartotece nie byliście złapani na
gorącym
uczynku, na jeździe pod wpływem, to naprawdę 99% dostaniecie S.
Zdarza się tak.
Problemu.
Zdarza się tak, że w większość przypadków to ten status jest przyznany S chyba tam w ciągu kilku godzin, ale są i tygodnie.
Tak, są tak? i tygodnie. Ja zauważyłem, że jak nawet są jakieś święta albo weekendy, to się wydłuża do 5-6 dni nawet. Także nie ma tak naprawdę zasady, ale ważne, żebyście przynajmniej z 2-3 tygodnie wcześniej złożyli.
Dokładnie. A potem już można chyba, ile jest ta ESTA jakby ważna? Rok, 2 lata?
2 lata jest ważna, tak.
To też fajnie.
O właśnie, i pamiętajcie o tym, że nie musicie czekać do skończenia ESTY, czyli 2 lata, możecie ją wypełnić wcześniej. Wypełniona wcześniej ESTA anuluje tamtą drugą ESTY i to tak fajnie działa.
I co, jakbyś leciał pierwszy raz do Ameryki, to gdzie byś przyleciał?
Oczywiście, że na zachodnim wybrzeże. Oczywiście, że do Los Angeles, dlatego że tu jest tak naprawdę...
Dziki Zachód,
tu jest tak naprawdę wszystko. Nie, tu jest inaczej. O, może w ten sposób, prawda? Mm-hmm. Lecąc na wschodnie wybrzeże, Nowy Jork, bardzo dużo osób lata Nowego Jorku. Okej, okay, fajnie jest, ale czegoś brakuje. Brakuje tej egzotyki, brakuje tego smaczku tej Ameryki, prawda?
Tak.
Tego hollywoodzkiego takiego...
Tak,
ja słońca się, nawet.
To jest to jakby tak. Wiesz, to oczywiście też można powiedzieć, że jest to bardzo jakby taki... personalno osobisty jakby wybór i to, co kto lubi, nie? Bo oczywiście Nowemu Jorkowi nie wolno nic odbierać, bo to jest miasto nad miasta.
To jest mego, jak to się mówi?
Tak, nie ma takiego
metropolia.
Tak, nie ma takiego drugiego miasta, tak magicznego, i uważam, że wszystkie opinie o tym, że jest to miejsce magiczne ze swoimi wadami i zaletami.
Zady i walety, tak?
Ale jest to miasto nad miastami, moim zdaniem.
Miasto można odkrywać.
Tak. Natomiast tak jak mówisz, jak ktoś tak ma taką właśnie jakąś smykałeczkę amerykańską, to jednak to ten Zachód ciągnie, nie?
Tak,
i on jest zupełnie inny.
To jest ta Ameryka filmowa, wiesz, to są te ciągnące się gdzieś tam po horyzont drogi.
Tak.
To jest gdzieś tak jak mówiłem wcześniej, jakaś tam plaża, to jest to amerykańskie słońce, palmy, parki narodowe, słuchajcie, przecież to jest właśnie to. Wielki kanion Colorado i nie tylko, prawda?
Właśnie.
Jak my,
Ja ostatnio próbowałem komuś wytłumaczyć, bo też teraz mnie pewnie dużo widzów i słuchaczy radiowych znienawidzi, bo ja na przykład mówię, jak ktoś będzie jechał tam Utah, Arizona, to na przykład może ci ominąć Wielki Kanion,
tak,
nie? Bo jest na przykład tyle rzeczy ukrytych w Utah, które po prostu kładą cię na łopatki.
Zgadza się.
Nie?
Wielki Kanion się chowa.
Bo kanion, oczywiście, wiesz, zobaczyć moim zdaniem pierwszy raz tą dziurę, jest to szoczers, ale moim zdaniem się widziało już tyle tego w mediach, bo nie tak jak my byliśmy gówniarzami, nie? Się widziało parę widokówek,
trochę na
VHS-ie. Tak. I wtedy, jak się zobaczyło na żywo, to faktycznie kładło. Teraz wydaje mi się, że jest tyle fajnych, poukrywanych, małych rzeczy, które po prostu rozkładają na opadki, że 3 razy bym się zastanowił, czy
dokładnie, czy nie ominąć. No ale wiesz, słuchaj, jeżeli jedziesz do Stanów i ktoś ci mówi, okej, jadę na zachodnie wybrzeże, zrobię sobie 3-tygodniową objazdówkę, no to tak. Byłeś w Hollywood? No nie byłem. Byłeś nad kanionem Colorado? Nie byłem.
Tak, nie.
To chłopie, to gdzie ty byłeś? Co ty robiłeś? Nic widziałeś.
Tak.
Dlatego są takie miejscówki, które trzeba odwiedzić i wypada. Nawet żeby sobie wyrobić, wiesz, własne zdanie o tych miejscach.
Oczywiście. Chociaż znowu, żeby moim zdaniem wyrobić sobie na przykład zdanie o Wielkim Kanionie, to wypadałoby tam spędzić na przykład 2 dni, a nie godzinę, nie? Przejazdem.
No tak.
Bo hajki, które są tam, chociażby już nie mówię, żeby przejść od rimu do rimu,
zejść poniżej tej krawędzi. Ja czytałem statystyki, 95-8% osób w ogóle nie schodzi poniżej krawędzi, tylko są na punktach widokowych.
No właśnie. Nie?
Wystarczy zejść 15 minut i już widzicie inną perspektywę. Także to jest wow.
Więc ja znowu, pewnie to też się u ciebie powtarza wielokrotnie, radziłbym znowu na przykład zrobić mniej rzeczy, nie? A złapać oddech w danym miejscu. Nie? Ale znowu ktoś się uprze, że musi zaliczyć. Nie?
Oj, słuchaj, to ja mam, słuchajcie, 2-tygodniowe wyjazdy. Zaczynamy od Nowego Jorku, kończymy w Los Angeles. To jest już hardcore.
Samochodem czy z jakimś
przelotem? Nie, samochodem, tylko i wyłącznie. Mm-hmm. Można.
Ja chociaż kiedyś przejechałem tą drogę, nie męcząc się, Route 66 w jakieś chyba 11 dni i to była już masakra.
No ale wiesz, że Route 66 tak naprawdę te najfajniejsze miejsca to jest Arizona i Kalifornia.
Oczywiście.
Czyli tak naprawdę można obciąć 80%. I tyle.
Tak, ale ja mówię, no załóżmy, jadąc sobie z Chicago, tak, to tam San Luis, trochę rzeczy w Teksasie.
No tak, tak? Troszeczkę jest tego
potem
wszystkiego.
Nowy Meksyk, dobrze mówię?
Nowy
tam jeszcze...
Meksyko, dokładnie. Tak. No, od Nowego Meksyku się już coś zaczyna, tak, prawda? Tak, Breaking Bad i te sprawy. No,
dokładnie.
Przy okazji można... A to jeszcze tak wspomnę, przy okazji, prawda? Tak, może obserwujecie niektórych blogerów, vlogerów różnych, to tak...
A propos Breaking Bad, wiesz, że u nas we wsi Hank... kupił restaurację i ma tutaj taką starą grillownię od chyba 2-3 lat. Często się pojawia, można spotkać, przybić pionę.
To co, zobaczymy go dzisiaj?
Możemy spróbować. Także
myślałem, że piekarnię otworzył.
On ma w ogóle tutaj dwie rzeczy. Ma taki biznes, sobie kupił. On tu w ogóle mieszka w tym Aquila i ma szkołę tańca i ma tą knajpę.
No to zapisujemy się na kurs tańca.
Zapraszam. Zapraszam do tanga. No i, ale to co, żebyśmy nie uciekli.
No to nie, to mówimy tak na przykład, okej, jedziemy sobie drogą 66, tak jak obserwuję niektórzy blogerów, czy Instagramów i tak przy okazji nagle się goście pojawiają, nie wiem, 300 kilometrów od głównej trasy i tak mówią, a tak zjechaliśmy sobie, prawda? Więc to troszeczkę tak naprawdę nie działa, bo to nie można sobie tak zjechać 300 kilometrów. Tak. Trzeba mieć naprawdę dobry plan zrobiony.
Trzeba powiedzieć, że nawet, nie wiem, LA, nie mówiąc o samej LA, że musimy wiedzieć, że poruszanie się po alei nie dość, że są korki, to gdyby ich nawet nie było, to też odległości od, nie wiem, znaku Hollywood do plaży, gdzieś indziej, to są godziny w samochodzie.
Dokładnie.
I już nie mówiąc o tym, jak już z tego LA wyjedziemy i chcemy pojechać do Vegas, które na mapie, przecież to jest moment.
To jest tak.
Dokładnie. A w praktyce, jak wpadniemy w jakieś koreczki, to będziemy 5-6 godzin.
Skoczmy sobie na przykład z Krakowa do Szczecina, prawda? Tak. Czy może do Gdańska.
Przy czym tutaj mamy inne widoki, nie? Które... No, i oczywiście, jak tu jesteśmy, moim zdaniem, kilka razy, pierwszy raz, to te widoki się nie nudzą. Można faktycznie w tym aucie długo wytrzymać i podziwiać. Ale przy planowaniu tras, no faktycznie jak czytam, czy właśnie u ciebie w grupie, na Facebooku i jak ludzie wrzucają,
wrzucają
programy. Tak, kurczę, no jest wyzwanie. Albo nawet ktoś do nas tam przyjeżdża z wycieczki i patrzy tam w 8 dni, wrzucają zdjęcia, gdzie nie byli. Ja mówię, no.
Ale wiesz, co ci powiem jeszcze, jakie hardkory? Może to tak trochę
głupio... To właśnie, top 5 hardkorów.
Ale może tak głupio trochę zabrzmi. Okej, piszą do mnie z Polski biura podróży, prywatne biura podróży.
No.
Nie będę mówił, jakie. I te biura podróży przysyłają mi program, i mówią na przykład, że mi ułożył program zwiedzania Stanów. Ja im ten program układam, wysyłam.
Oni mówią nie.
Albo oni mówią dokładnie nie. Oni mówią nie, to musimy... Ale wiesz, to... A później, wiesz co, wchodzisz na stronę takiej firmy i goście piszą, jesteśmy ekspertami, mamy doświadczenie w planowaniu podróży 10 lat po Stanach. I to jest troszeczkę przykre, wiesz, bo zbierają takich ludzi, którzy chcą coś zobaczyć w Stanach Zjednoczonych.
Tak.
A tak naprawdę mogą ich na minę wcisnąć.
Wiesz co, ja się śmieję, zacząłem się śmiać, bo wiesz co, skojarzyło mi się to w ogóle z całą, w ogóle otoczką, o tym, co powiedziałeś też na samym początku. Ameryka jest tak innym miejscem, że tu jest wszystko inne. Mm-hmm. Wydawać nam się mogło, że oglądając seriale i rzeczy...
Że znamy już,
że to jest to samo mniej więcej, tylko inaczej, nie? Tam trochę inne samochody, inne pasy na drodze i tak dalej. Ale ja właśnie też ostatnio chyba właśnie wymyśliłem, że nic ci tak w życiu nie wyprostuje kręgosłupa w ogóle, czy to właśnie życiowo, czy turystycznie, jak Ameryka.
Dokładnie.
I od razu ci jakby wszystko ustawi, gdzie jest twoje miejsce, nie? Tak. Czy na przykład jak zaplanowałeś podróż wariacko, czy jak wydaje ci się, że jesteś w stanie się tu przeprowadzić i wszystko będzie hop-siup, no bo przecież wszystko działa, nie?
Dokładnie, że dasz sobie radę ze wszystkim.
I ja się zaśmiałem, bo mi się zdarza na przykład doradzać polskim przedsiębiorcom, którzy chcą budować tu biznesy. I ja im na przykład mówię, słuchaj, ja już to przerobiłem 17 razy, to wygląda tak A, B, C i D. Oni wiadomo, że tak zrobią po swojemu, czyli tak jak ty powiedziałeś z biurem podróży, nie? Tego się nie da, dopóki się tu nie stanie,
to trzeba stanąć, poślizgnąć się kilka razy i później się okazuje, że to działa, ale działa w bardzo prosty sposób, wiesz? To jest najfajniejsze. Ameryka działa totalnie od siekiery.
Tak, tak.
I to jest najlepsze.
Bo właśnie ja się na przykład zastanawiam często, jak udało się Ameryce, wiesz, dojść gospodarczo do miejsca, gdzie są. Ale tak jak ty powiedziałeś, od siekiery. Przecież wszystkie Walmarty, wszystkie McDonald's zbudowane są dokładnie tak samo. Nie? Ludzie wyszkoleni są dokładnie tak samo. Więc jak już ci wiedzą, którzy wiedzą, jak zarządzać, no to wszystko jest łatwo zrobić copy-paste. Nie?
Dokładnie tak. Dokładnie
chociaż kulturowo znowu zachodnie wybrzeże od wschodniego kosmicznie się różni.
No słuchaj, stan od stanu się kosmicznie różni. To nawet bliższe przedmieście od dalszych przedmieści się olbrzymie różnią. Także to jest...
Ja pamiętam, jak pierwszy raz przyjeżdżałem do Stanów i byłem właśnie na wschodnim wybrzeżu i tam zawsze takie miałem poczucie, kurczę, to wszyscy mili, tak śmiesznie. Potem pożyłem, tam miałem 5-6 lat w Kalifornii i po takiej przerwie wróciłem do Nowego Jorku. Mówię, Boże, jakie to jest chamstwo, nie?
O właśnie, o tych kulturach. No tak. Słuchaj, jedziesz gdziekolwiek, na przykład ja mam takie duże porównanie nawet z Florydą, prawda? Jak tam często uciekam przed zimą, to tam zupełnie wszyscy są totalnie wyluzowani. O której godzinie wycieczka? O drugiej. Dobra, to zaczynamy o trzeciej, wiesz. Na przykład Chicago, gdzie mieszkam, to jest wszystko od zegarka. Jesteś spóźniony jedną minutę, to już jest wielki, wielki deal.
Słuchaj,
take it easy.
Na Florydzie, jak uciekasz przed zimą, jakie jest twoje ulubione miejsce? Gdzie uciekacie?
Wiesz co, bardzo, bardzo w krainę Karaibów, czyli Key West.
Kurczę.
Czyli to jest, może nie samo nawet Key West, jak te miasteczka, które są wzdłuż tego półwyspu, Florida Keys. Tych wysepek jest tam setki, no może nie setki, dziesiątki, ale tak naprawdę większość osób, jak ja widzę, to oni przyjeżdżają te wysepki i gonią do Key West.
Tak. No,
zresztą, co się dziwić, tak, ja też jak pierwszy raz przyleciałem, no to od razu do Key West pojechałem, prawda? Drugi raz też do Key West, ale później jednak się okazało, że jest coś pomiędzy, prawda?
Powiem ci, że też tam się bardzo dobrze czułem i jest tam specyficznie, bardzo mało amerykańsko już uważam i fajnie. Nawet nie spodziewałem się, że tak fajnie to odbiorę. Na Key Westie właśnie wzięliśmy skuter i było śmiesznie, że ode mnie biła taka po prostu głupia radocha życia, że ludzie trąbili samochodami, jak nas mijali.
No ale tam tą radochę można chłonąć, po prostu tam jest. Tam jest słońce, tam jest klimat, tam są te kolorowe domy, kurczaki biegające po ulicach i w ogóle jest to tam, gdzie są Karaiby, to nie jest Ameryka już.
Fajne, to jest fajne, ale powiem ci, że cała reszta... Czekaj, coś tu się dzieje?
Goście przyjechali.
Dobra, ale to się wytnie. Ale wracając, bo ja tak śmiesznie, będąc tutaj na tym zachodnim wybrzeżu, tak cały czas mnie tam Floryda, wiesz, tak ciągnie, bo ja uważam, że ocean niestety w Kalifornii to jest wersja demo.
No nie,
paluszka
no,
nie tam nie włożysz.
A propos, jeszcze wracamy szybko do biur podróży i planowania. Panie Pawle, plażowanie w San Francisco najlepiej, bo jest super.
Właśnie.
No,
przecież widzieliśmy, nie?
Dokładnie, tak. Wszyscy pływają, my też chcemy sobie plażować i pływać w San Francisco. Good luck.
Powiem, zdradzę tak, że tak naprawdę kompanie u nas to jest tylko San Diego i moje ulubione miejsce, czyli Laguna Beach.
Moje ulubione, jak śmiesz, to moje ulubione miejsce.
Moje Wi-Fi się tak nazywa. Ale patrz, jestem coraz bliżej Laguna Beach. Dobrze. Może dotrzemy. Okay. Natomiast ja się tak śmieję, że gdyby Pacyfik był ciepły, to chyba Kalifornia byłaby tak jeszcze 17 razy droższa niż jest teraz.
Dokładnie tak.
Bo znowu te dramatyczne wybrzeża piękne, skały, zielone trawy, góry po prostu miażdżą.
Tego nie ma na Florydzie, tam jest nuda. Wiesz, no ileż właśnie można oglądać widokówkowe plaże z białym piaskiem, no to się
nudzi. I to jest piękne, ale znowu jak gdziekolwiek jedziesz, to masz piach, krzak, to wszystko.
Tak.
I co jakiś czas gdzieś się rozbija samolot na kolejnym lotnisku, bo tam paliwo mu się skończy albo nie dolatuje. Natomiast, no niestety, Floryda jest... No jest mało amerykańska,
jest
nie?
No dokładnie. Jest bardziej kubańska i...
I zawsze ta sama muzyka w ogóle.
Zawsze to samo.
Ale my mieliśmy, powiem ci, fajną teraz podróż, bo znaliśmy fajne Airbnb.
Na tej farmie byliście, tak?
Powiem ci, że to byli ludzie... Czekaj. Oni byli z Ameryki Południowej, nie pamiętam kraju.
Wcale mnie to nie dziwi.
I fajnie kmiją. Obydwoje mieli jakieś tam prace... takie formalne, nie wiem, już nie pamiętam co, to im dawało payroll. Dzięki temu kupowali sobie domy i właśnie ziemię. Sami tam pobudowali trochę rzeczy. Tak inwestują, tak się rozwijają. Ta farma im się tak przyjęła, że chyba oni teraz są, drugi rok to już mają, że po prostu w tym momencie już prawie nie ma wolnych przelotów. Jest super. I wiesz, jesteś w takim fajnym...
No taka enklawa, prawda?
Tak, florycko-polskim miejscu, bo podobne drzewa, podobne...
No ale widzisz, cały czas mówimy o tych różnicach, prawda? Tak. Są takie enklawy w każdym miejscu. No to znalazłeś małą Polskę z kurami, z kurczakami, z jakimiś tam, wiesz, zagrodą na Florydzie.
Dokładnie tak. I powiem ci, że na przykład jak gdybym tam mieszkał i miał trochę przyjaciół, to mi się nie obraził zupełnie. Fajna Ameryka, godzinkę jestem od Tampy, do lotniska w sumie było blisko, do fajnych plaż, wszystko super. No ale niestety tej takiej, wiesz, tej takiej, tego posmaczku Dzikiego Zachodu tam nie będzie.
No tam nie będzie. Tam jest.
Ale wolność, pistolet.
Zgadza się. No wracając do Tampy, niekoniecznie nawet do Tampy. Słuchaj, Floryda to tak jak w Polsce, nie wiem czy w Polsce jest to znane, że jest to stan dla emerytów, prawda? Co?
Znaczy wiesz.
No wiem, słuchaj. Na przykład,
zależy gdzie.
Zależy gdzie, dokładnie. Jak pakujesz się do Clearwater, pakujesz się do Miami, tam emerytów nie ma, tak. No ale Tampa już jest troszeczkę emerycka. Więc tu też trzeba wiedzieć, gdzie wyjechać na wakacje, gdzie się wynajmie hotel.
Ale z czego szukasz, bo może jesteś na przykład fanem emerytek.
O, dokładnie przykład, tak.
Pamiętasz opowieść o Maxikazie, prawda? Jeździł do Ciechocinka
i wyrywał
dziewczyny, więc...
Pół Florydy to jest taki Ciechocinek właśnie.
No właśnie.
Także... No właśnie. Można się... No, surprise.
To trzeba właśnie powiedzieć na samym początku, jak mówiliśmy, że każde miejsce jest jakieś. A jakbyś właśnie... Pogadajmy właśnie pół na pół, turystyczno-mieszkaniowo. Jakbyś miał wybrać swoje miejsce na świecie w Ameryce?
To zdecydowanie północna Arizona.
Okej, okay. Czyli Sedona.
Czyli Sedona. Już nawet mam wypatrzoną działkę. Mm-hmm. To jest miejsce, gdzie w Arizonie jest śnieg, bo wszyscy mówią, jak wrzucam na Instagrama zdjęcie kaktusów ze śniegiem, wszyscy mówią, rany boskie, śnieg, jak to? Mm-hmm. Jakieś anomalia. Nie, w Arizonie jest śnieg na północy, w kanionie Colorado jest śnieg, a zjeżdżasz sobie 3 godzinki, 4 na dół do Phoenix i tam nigdy nie będzie śniegu.
Tak, i tam jest flato, bo co, przez to, że mam trochę wyżej, to flato
tam
jest...
dużo wyżej. Tak. Sedona i San Canyon Colorado jest dużo wyżej.
Sedona jest fajna. Trochę późno, chyba że już kupiłeś działkę.
Jeszcze nie. No koło Sedony. Tam wolno kurczaki można trzymać.
Bo powiem ci, że też bym tam kupił i może życzę tobie i sobie, żebyśmy sobie kupili. Ja ci powiem drugie takie miejsce, to bym gdzieś chyba coś kupił. Powiem, oprócz tego, że jestem w ogóle zadowolony z naszej wsi, powiem ci, że Temecula zaskoczyła mnie kosmicznie, bo myśmy uciekając z Vegas wybrali to jako tak trochę na papierze, trochę z mapy, trochę z jakichś tam przeczuć. Mówię, dobra, szybka ucieczka od tego gorącego lata i zimnej zimy, żeby córka miała wygodniej. A jestem tak pozytywnie zaskoczony, że ho, jeszcze opowiemy. Opowiem
czyli
ci dzisiaj.
Czyli to są te perełki, prawda, w Ameryce?
Są te perełki, natomiast jakąś mieć trochę ziemię gdzieś na Big Island, w tak zwanej czarnej dupie.
To może Montana?
Też, ale ja lubię ciepło.
O, nie no, każdy chyba lubi ciepło, prawda?
Moja mama na przykład, jak byłoby zachmurzone i 18 stopni, to nie.
Okej. Okay. No dobrze, ale Montana, są różne rodzaje zboczenia.
To będzie trzecia do piątej inwestycji w Montana.
Dobrze.
Poza tym, wiesz co się wydarzyło teraz, jak serial...
Wyobrażam sobie Yellowstone.
Yellowstone jest popularny, to po prostu kosmos.
Wyobrażam sobie to, zgadza się.
Słuchaj, wracając do listy różnych fajnych przygód, oprócz tego, że biura podróży trochę próbują porządzić,
dokładnie.
Opowiedz coś jeszcze.
Co jeszcze? W Ameryce nie ma kiosków. Panie Pawle, jak możemy wysłać list? No proszę iść kupić sobie na paczce znaczek. A gdzie tu są kioski?
Właśnie.
No nie ma. Jak to nie ma kiosków? Jak może kraj funkcjonować, który nie ma kiosków?
Kiosków ruchu?
Tak, dokładnie. Chociaż w Polsce też znikają.
Właśnie widziałem ostatnio jakiegoś chyba polskiego stand-upera, który próbował komuś wytłumaczyć, co jest kioski ruchu. No. Że tam się nie da wejść.
Tak. Także co jeszcze? No, niedobra kawa wszędzie, prawda?
Tak. No niestety.
Czyli na zasadzie Amerykanie nie mają dobrej kawy. No, trzeba znaleźć po prostu dobre kafejki, bo wiadomo, Starbucks jest na każdym rogu. Na każdej stacji benzynowej jest niedobra kawa, no bo to jest kawa...
Tak.
Nie wiem, z czego oni robią tą kawę, ale na pewno nie z kawy.
Tak.
No, ale jest bardzo dużo genialnych kafejek. Ja praktycznie w każdym mieście mam już swoją ulubioną, wyjątkową kafejkę.
A jedna z lepszych. Jak masz Velej?
Velej? Velej mam kafejkę. Wiesz co, ja mam taki sentyment do Pete's Coffee.
Okay.
Do tej sieciówki. Mm-hmm. Jakby na to nie patrzeć. Pete's Coffee i Fizz Coffee.
Okay.
Fizz Coffee jest taka bardziej droższa, taka z Doliny Krzemowej, bo oni pierwszy raz tam otworzyli sobie kafejkę.
A znasz Giustę?
Nie znam Giusty.
O, to widzisz. To jest w takim razie pewnie trafi na twoją listę. Bardzo blisko Jimu Schwarzeneggera jest taka knajpka, która się nazywa Giusta. Tam oni robią swój własny chleb. Chleb jest taki smaczny jak w Polsce. Oprócz tego dbają o całą inną fajną resztę. Czyli na przykład na tym chlebie robią pyszne kanapki. I mają też świetne kawy. I to jest taki totalny hole in the wall. Dobry. Powiedział, to nam polecił też jakiś Polak. Ale to jest takie typowe miejsce, że żadna europejska knajpa by się nie powstydziła. I oczywiście to też, to jest rodzynek na mapie.
O, to rewelacja.
No widzisz, no taki... że ja cię zaskoczę, to
no,
się zaskoczyłem.
No ale ty jesteś lokalny z Kalifornii. No,
ale to też mi powiedział ktoś, kto wiesz, kto tu przyjeżdża sobie po prostu tylko.
To też zapraszam do Chicago, mam taką właśnie dziurę w ścianie, gdzie można tak rewelacyjnie zjeść, takie mięcho, że po prostu wow. Ja byłem w Teksasie i wróciłem do tej knajpy w Chicago, która serwuje steki i w ogóle brisket, bo ja byłem zaskoczony, że tak dobre jest jedzenie. Także...
Dzisiaj jakaś sąsiadka przywozi brisket, zobaczymy, czy dobre.
O, dobrze.
Zobaczymy. A powiedz mi, chyba mi uciekło pytanie, a wiem, czy w Chicago, bo wiesz co, ja jestem na misji w Ameryce, żeby znaleźć kebab.
Okej.
Okay. Bo tu nikt, właśnie.
Ja nie przepadam za kebabem, więc się nie pokieruję. Ale no znam kogoś, kto przepada, więc mogę ci podesłać.
Powiem ci, że dla mnie to jest, że tak, dwie rzeczy. Chińskie jedzenie, polskie.
Bo tu jest chińskie, znaczy,
no bo wiesz, polski Chińczyk, jak pójdziesz do polskiego baru chińskiego, znaczy w Polsce, to on ma zupełnie inny smak, a w Stanach tego w ogóle nie ma.
No to wpadaj do nas, do Chicago, do Chińczyka.
Okej.
Okay. Oje, będziesz no pozytywnie. Widzisz, no będzie, pani, będzie się pani podobało.
Okej, okay. To opowiadaj dalej. Co jeszcze, co często nas zaskakuje, jak przyjeżdżamy na wycieczkę?
To śniadania w hotelach.
Okej.
Okay. Właśnie teraz jestem w naprawdę dobrym hotelu, tak zszedłem z rodziną, popatrzyłem na to wszystko. Dzieciaki się rzuciły oczywiście na gofry, prawda, z bitą śmietaną i muffinki. A ja nawet kawy nie wziąłem, tylko wyszedłem, więc wiesz.
Mam czasami wrażenie, że śniadania są odwrotnie proporcjonalne nawet do ceny hotelu.
Na pewno, na pewno, dokładnie tak. Także gdziekolwiek byłem w Europie czy w Polsce, nawet w jakimkolwiek hotelu, wow.
Tak.
Także tutaj od razu jak planujecie sobie, bo wiem, że ludzie planują i szukają hoteli ze śniadaniem. Nie róbcie tego błędu, bierzcie hotel bez śniadania, idźcie zjeść lokalnie, no bo przez to, słuchaj, ja mam taką, to jest taka integracja z lokalną kulturą, prawda? Gdziekolwiek pójdziecie zjeść lokalnie, to czujecie się jak lokalsi, więc nie róbcie tego błędu.
Przypomina mi się kilka historii, jedna szybka. Kiedyś z klientem miałem okazję wyjechać do Nowego Jorku, jeszcze mieszkałem, pracowałem w Warszawie i mieszkaliśmy w hotelu z widokiem na statuę. To był chyba, to nie był Hilton, Ritz. Carlton. Tam chyba jadłem najgorsze śniadanie w życiu. Właśnie były jakieś plastikowe pomidory, jakaś jajecznica z proszku, nawet w takim hotelu. To był Shochers. Oczywiście zdarzają się czasami fajne jakieś tam miejscówki, gdzie jest okej, ale też zdarzają się takie, chociaż ja jestem znowu fanem, można ze mnie się śmiać, najtańszych możliwych moteli ever. Ponieważ ja właśnie sobie ustawiam te swoje oczekiwania. Wiem, że jak zapłacę 80, to nie czekam na nic. Chcę, żeby po prostu leciała woda. Może nie było bedbugów.
No, prawda? Wypadałoby, żeby nie było bedbugów. Tak.
A cała reszta jak będzie...
Bardzo dobre podejście.
To jest po prostu ekstra. Fajnie, no. A wiem, że jak pójdę, znajdę hotel za 200, na przykład 50, no to już będę tak z niesmakiem na przykład.
Wiem dokładnie, o czym mówisz. Tak.
Więc bezpieczniej. Ale powiem ci też, że te szczególnie nowe, dla mnie mam takie odczucie, że na przykład jakieś fajne nowe miejscówki w miejscach, które się zaczynają jeszcze mocniej rozwijać. Na
nowe
przykład,
hotele,
nie wiem,
tak?
Tak, w Utah, jakieś okolice St. George, czy tam gdzie
powstaje wszystko.
To tam fajnie zaczyna to fajnie
No, to już taki światowy klimat, bo tak jak pojedziecie gdzieś sobie takie na zadupie, to tam się czas zaczyna w latach 80., ale uwielbiam te klimaty, słuchaj, powiecie, jak wchodzę do takiego spożywczaka, to tak wiesz, prawie jak w Polsce w latach 80.
Tam się czas nie zatrzymał, on cały czas idzie do tyłu.
Cały czas idzie do tyłu, no. Ale nie, to jest taka moja ucieczka, wiesz, od tych wszystkich zatłoczonych turystami miejsc, taki gdzieś hotelik na zadupiu.
Zgadza się. Chociaż szkoda, jak myślę o Zionie, co Instagram spowodował z Zionem.
Ojej.
Ja pamiętam jeszcze czasy takie, gdzie nie było żywej duszy. No. Znaczy może bez przesady, ale...
Nie, to ja nawet pamiętam, że można było spokojnie wjechać samochodem, jeszcze nie było...
W ciągu roku?
Tak, w ciągu roku, jeszcze nie było tej blokady.
Teraz można tylko w zimę.
A teraz można tylko w zimę przez kilka miesięcy, no dokładnie.
A jaki jest twój ulubiony park narodowy?
Mój ulubiony park narodowy? Kurczę, wiesz co, ja mam coś że jak jestem w jednym parku, to mi się bardzo podoba, później jadę do drugiego i stwierdzam, że on jest moim ulubionym, później jadę jeszcze do innego, a później znajduję jakiś lokalny widoczek i stwierdzam, że to jest w ogóle najlepsze na świecie miejsce. Także wiesz, na pewno każdemu bym polecił Bryce Canyon, bo jest inny od wszystkich innych parków narodowych. To jest wyjątkowe miejsce.
I tam
jest...
też trzeba zejść, nie? A nie tam, patrzeć tylko z góry.
No, tam trzeba zejść. A szlaki są łatwe. To tak. Znaczy, fajnie, no dosyć ciekawie wygląda to zejście po serpentynach.
Zgadza się.
Ale na samym dole tak moja córka 6-letnia dała radę, więc każdy da radę.
Chodzi mi o to, żeby nie planować tam 3 godzin w tym parku.
Nie. Chociaż, no można.
My, oczywiście, nie?
Oczywiście,
bo zdjęcie
tak.
można szybko zrobić i szybko wywołać i mamy.
Dokładnie.
Ale znowu w tym parku poświęcić... Fajnie tam też przyjechać w okresie takim właśnie pod koniec wakacji albo na początku, gdzie na przykład są burze.
Nie? Tam się wtedy fajnie, to tak. nie, bo pięknie słońce, tak, gra kolorów, tak. gra cieni, gra świateł.
Piękne są te miejsca.
No i musicie pamiętać, że tak naprawdę to tam może leżeć śnieg nawet do połowy maja. Mm-hmm. Bo to jest
bardzo wysoko.
Bardzo, bardzo wysoko.
Pamiętam, kiedyś mieszkaliśmy w jakimś hoteliku z jakieś pół godzinki od tego parku. Tam rano wstaliśmy i było chyba z, nie wiem, z 300 zajęc jakichś takich wokół nas i tam czekało na jakieś żarcie. Aha. Nas nie zjadło, ale tak, tam są też fajne.
Ja pamiętam, jak pojechałem pod namiot pierwszy raz do Bryskania. Kurczę, było super. A obudziliśmy się z żoną gdzieś koło 4 nad ranem, poszliśmy spać do samochodu, bo
zimno.
Nie przypuszczaliśmy, że tak w czerwcu będzie tak zimno w nocy.
Ja znowu swój pierwszy nocek w Yosemite spaliśmy w tych takich namiotach, do takich wiesz, które mają kręgosłup zrobiony z drewna, ale są nałożone szmatki. Mm-hmm. Spaliśmy tam w sierpniu, co oczywiście w dolinie, wiesz jak było, w ciągu dnia było 26 stopni, a w nocy było 5. No też...
Jest
tak, fajnie. Tak. Także nie, to też trzeba pamiętać, że tu nie jest zawsze ciepło.
No dokładnie. Tak jak mówiłem, Canyon Colorado może być zamknięty w grudniu na przykład ze względu na śniegi. Mm-hmm. Ale wracając też z naszej początkowej rozmowy o Canyonie Colorado, znam lepsze miejsce i pewnie ty też znasz lepsze miejsce od Canyonu Colorado, który to się nazywa Canyonlands National Park.
Mm-hmm.
Punkt z Grand Viewpoint jest po prostu klękajcie narody. Canyon przy tym wymięka.
No właśnie tam moim zdaniem się dostaje wszystko, bo tam się dostaje właśnie wolność, ogromne długości, ogromne jakby przestrzenie przed tobą.
I to jest jeszcze nieodkryte, wciąż nieodkryte. Tam są znaki ostrzegawcze, że jeżeli chcesz jechać Wide Rim Trail, to musisz mieć benzynę na 3 dni.
Zgadza
i zero zasięgu.
Fajne. Tak, to jest jakby prawdziwe, uważam, prawdziwe zwiedzanie. W ogóle teraz chcę jakoś pod koniec kwietnia gdzieś wyskoczyć, może cię namówię na przykład tam.
No.
Nie wiem.
Mam jeszcze kilka takich koło słynnego Arches naszą Margi jest... Niedaleko taka miejscóweczka, że tam jeszcze nie ma nikogo, a widoki są za $1 milion.
No właśnie, no to jest... Właśnie chcę tam pojechać.
No
właśnie
to tam.
W takie miejsca.
Tam ci polecam właśnie.
Ja pamiętam, jak odkryłem kiedyś Valley of the Gods na przykład, które tak samo mnie zaskoczyło, które wiadomo, powiedzmy tutaj naszym telewidzom, że jest to miejsce jakieś 25 minut od Monument Valley.
Doliny Monumentów i każdy pruje do Doliny Monumentów. Tą
która jest
drogą.
Oczywiście...
Jest medialnia, bo jest...
Ale jadąc do znowu Valley of the Gods, mamy coś takiego, że wjeżdżamy w takie miejsce bardzo podobne. Mamy je tylko dla siebie, słyszymy tylko swoje myśli.
Tak.
I nie wiem, ja tam się czuję magicznie, jakby mnie ktoś po prostu do akumulatora podłączył.
Słuchaj, tam są święte miejsca indiańskie cały czas.
No
to
właśnie.
Jest kraina Navajo, także wiesz.
A oprócz tego trzeba powiedzieć, że tam jest jeden z takich fajniejszych też wjazdów, prawda?
Mhm.
I on się nazywa, zaraz sobie
Mocky
przypomnę.
Mocky Dugway.
Tak. Tak, dokładnie. No. Więc pamiętajmy, żeby szukać albo u Pawła, albo gdzieś.
W dobrych źródłach.
Tak. Rzeczy, które nas zaskoczą i może właśnie jak będziemy chcieli wrócić, pochwalić się w Polsce znajomym.
Zgadza się.
To powiedzieć, a nie byłem w Wielkim Kanionie, ale byłem tu i patrz. Nie?
Popatrz na to zdjęcie i to nie jest Wielki Kanion. Patrz gościu, prawda?
Tak, więc trochę tutaj tego szczególnie w tej Ucie jest. Ja nawet kiedyś też tak myślałem, żeby może właśnie kiedyś właśnie St. George zamieszkać.
O, okej.
Okay. Też ciekawe miejsce.
No, ciekawe miejscówka, dużo do roboty. Tam jest fajny wulkan wygasły, prawda?
Tak, no. Też jest fajny. Też nikt,
też, też nikt o tym nie wie.
Nawet ostatnio sobie oglądałem ujęcia z tego. To jest takie fajna miejscówka. Nie? A samo miejsce w ogóle też się fajnie rozwija, dużo się buduje. Tam dużo jest takich fajnych czerwonych ścianek, gdzie wbudowują domy w to. Tak super. No tam jest prawdziwy dziki zachód. No.
Właśnie przypomniało mi się coś o St. George i naszym telewidzom przy radiobiornikach też trzeba wspomnieć o tym, że w Stanach Zjednoczonych istnieją strefy czasowe.
O tak.
Sam się na to nabrałem, jak pierwszy raz pojechałem do Las Vegas. Byliśmy na święta Bożego Narodzenia i stwierdziliśmy, że pojedziemy sobie do kościoła do St. George.
George.
A tam już po mszy wszyscy wychodzili, by się okazało, że jedna godzinka różnicy.
Jajka zbite. Ja powiem a propos, jeśli mówisz o strefach czasowych, to uważam, że takie najbardziej śmieszne jest to, jak jesteśmy w Page w Arizonie, mieszkamy tam w hotelu, bo tam w Page są tylko hotele i jedziemy na zwiedzać chociażby antylopę, która jest 10 minut dalej, ale w innej, ale godzinę
godzinę różnicy. Już tak. Nawet piszą, że antylopy jest przepraszam, dokładnie na tym samej strefie czasowej, żeby się już nie ludziom, już działają na strefie czasowej Page'a.
A widzisz, okej, ja pamiętam, że to była różnica i trzeba jeszcze przypomnieć, że znowu Arizona jest mądrzejszym stanem i już nie zmienia
strefy czasowej. A wiesz co jeszcze odkryłem fajnego? Jak jesteś w Monument Valley, to ja zawsze gdziekolwiek jadę, patrzę na komórkę, bo ona cię pokazuje czas. Ale w Monument Valley, jak jesteś dokładnie na granicy dwóch stanów i w zależności, w jakiej wieży złapiesz sygnał, taki on ci pokazuje godzinę, także można zgłupieć.
Tak, tam dobrze mieć zegarek na ręku jeszcze i wiedzieć, na co jest ustawiony.
Dokładnie.
To co, powoli, słuchaj, będziemy gdzieś tam...
Powoli.
Powoli wysiadać z tego naszego samochodu. A powiedz mi Hawaje.
Jeszcze przede mną.
O.
No, jeszcze przede mną.
No to jak będziesz jechał, to jakby zarzuć wędkę tutaj.
Dobrze.
Jakbyś leciał z Chicago.
Dobrze.
W ogóle śmiesznie, bo od ciebie z Chicago na Hawaje to już jest taki poważny lot,
no
nie?
Tak, to tak jak do Polski, słuchaj.
Dokładnie.
No. Także ja czekam, żeby tylko dzieciaki podrosły i kierunek Hawaje.
Oglądam takiego jednego pilota sobie United, który ostatnio powiedział właśnie, że jeden z dłuższych, chyba taki najdłuższy lot tak amerykański, to jest Nowy Jork właśnie Oahu.
No tak.
Bo to już jest no tam tak. 12, 11 chyba godzin.
No tak, no. Ja mówię, tak jak do Europy.
To jest zabawne, że jak się na przykład jest na wschodnim wybrzeżu, to mamy do dyspozycji tam Bahama Mama, które są zupełnie innymi wyspami w porównaniu do Hawajów, które znowu są tutaj. I powiem ci tak, gdyby nie to, że one są naprawdę 6 godzin samolotem, to nie wiem, czy bym małżonki namawiał na przeprowadzkę. Bo to jest mój klimat.
Wow. No, znajomy z Chicago się przeprowadził, mieszka na Hawajach już trzeci rok i mówi, że jest fajnie.
Na której wyspie?
Na Oahu mieszka.
Okay. Tak,
na
Oahu.
No tak, jednak tam największa cywilizacja.
Tak,
w sensie
dokładnie.
Jest, prawda?
Znaczy i wiadomo, to idzie zawsze w parze z wadami i zaletami. Nie? W Honolulu jest tak, że to jest trakia, nie wiem, jedna dziesiąta Nowego Jorku. Może być fajnie, może być syf, brud, smród i tam jest mieszanka wszystkiego. Sama wyspa uważam, że jest też niedoceniana mocno, bo tam dużo ludzi skupia się na Honolulu, a tam znowu jest akurat na Oahu wszystko, bo masz piękne plaże i masz hajki w takich lasach deszczowych, wszystko. Natomiast znowu Big Island jest dla mnie taki ciekawy, bo ktoś mógł powiedzieć, że tak, ani nie ma fajnych plaż, a ta wyspa i duża taka i nie ma co robić i tak dalej, natomiast ona też ma moim zdaniem magiczną właśnie przez tę energię, nie? Także... To jest śmieszne.
Tam jest Manoa Kea, tak? To jest na Big Island.
Te dwa tak. To jest śmieszne, że tak naprawdę też porównałbym do tego, że nie da się wytłumaczyć komuś, kto w Stanach nie był, tych różnic. Tak samo ciężko powiedzieć komuś różnice w wyspach hawajskich, jak się tam nie było, bo one niby są obok siebie, to są te same wulkany, ale każde miejsce zupełnie inne.
To tak jak Stany w Ameryce, prawda? Tak. Każdy jest inny, zupełnie inny.
Znowu teraz trzeba. Jestem ciekaw, co tam, jak szybko która wyspa Maui dojdzie do siebie po pożarze. Bo tam do dziś z tego, co widzę, jest
no szkoda,
słabo.
Szkoda, bo to była jedna z najlepszych wysp i jeszcze tak, mało oczyszczona przez turystów.
Taka specyficzna. Tak. No, ale jak to Ameryka, szybko wstaniemy.
Szybko wstaniemy, dokładnie. To już może na następną rozmowę o Hawajach, prawda?
Właśnie. No i widzisz, to mnie zaskoczyłeś. No to widzisz, to jeszcze może ja cię jakoś kiedyś wyciągnę.
Nie, no bardzo chętnie, Fajne, widzisz, nie wspomnieliśmy o San Francisco na przykład, nie wspomnieliśmy o czym? O Yellowstone, tylko o serialu.
Tak, dla mnie San Francisco jest chyba jednym z pięknych, znaczy chyba bym powiedział top.
Jest
jeśli chodzi o,
tak. I też trzeba umieć zwiedzać San Francisco. Też, to będę też powtarzał wszystkim. To miasto trzeba umieć zwiedzać i nie słuchajcie osób, które mówią, piszą, że to jest syf, brud i to miasto trzeba umieć zwiedzać. To tak samo, jak gdyby ktoś by was zaprowadził na dworzec do Warszawy i powiedział, słuchajcie.
Znaczy pamiętam jeszcze za naszych czasów.
Mówię za naszych czasów.
Zachodnie.
To jest centrum Warszawy.
Tak.
Dziękuję.
No nie, ja w takiej mojej liście chyba właśnie topów to Wschód Słońca z Marine Headlands, oglądając tylko wystające koniuszki Golden Gate przez chmury. Mm-hmm.
Mega.
Jak masz farta i to zobaczysz, mega. Szczerze, to jest mega, nie?
No i zmieniająca się pogoda, prawda? Na jednej stronie miasta jest 20 stopni Fahrenheitu.
Tak, ale minus 20.
Tak.
Ja się śmieję, bo myśmy tam, wiesz, mieszkali w dolinie w różnych miejscach, w różnych miastach i znowu, dopóki tam nie pomieszkasz i twój organizm faktycznie i mózg nie przestawi się, że jadąc do sąsiada 5 ulic dalej może być inna pogoda, no to nie wierzysz w to, dlatego tak dobrze się w San Francisco bluzy sprzedają. Bo nikt nie jest na to gotowy. Jak na przykład jesteś, załóżmy, nie wiem, właśnie gdzieś na Market Street, nie? I jest w miarę ciepło i właśnie podejdziesz sobie do pirów i zaczyna wiać od zatoki, no to bluzy w ruch i
wszystko przechodzi przez Golden Gate, dokładnie. Prawda? To widać z tymi chmurkami, jak się to pięknie przesuwa.
No właśnie.
Rewelacje.
No właśnie. Rewelacje. I też samo San Francisco ma tych mikroklimatów tysiące. No to co? A co na koniec powiemy? Twoje ulubione. Dzisiaj wsiadasz w samochód, teraz jesteśmy, słuchajcie, jesteśmy gdzie? Jesteśmy blisko San Diego.
Dobra, San Diego, no właśnie, wyjąłeś mi to z ust.
Powiedz
San
Diego. Coś o
tylko
San Diego.
Włączę. Ojej. Architektura rewelacyjna, klimat rewelacyjny, ludzie rewelacyjni, jedzenie. O San Diego.
Zaskocz mnie.
Burrito.
Okej.
Ja meksykańskie jedzenie to mogę chłonąć, naprawdę, wiesz.
Powiem ci, że moje ulubione burritos, Meksyki to są z namiotów pod centrami handlowymi albo gdzieś w krzokach, jak stoją, to są wtedy prima sort.
Tak, to się z tobą zgadza. No można do Tijuany zawsze wyskoczyć, prawda?
A wyskakiwałeś?
Prawie. Jedną nogą, ale się wróciłem już, wiesz? Nie wiem, niepotrzebnie może. Ale wiesz co, przez to, że kurde, czytasz te wszystkie rzeczy głupie w internecie i masz taką z tyłu głowy zawsze coś, że a może ktoś ci nóż w plecy wbije.
Powiem ci tak, ja mam to na liście, mam znajomych, którzy mówią: człowieku, jeszcze tego nie zrobiłeś, nie? Wszyscy jest super. Znowu innych, nigdy tego nie rób. Ale znowu nigdy tam nawet nie podjechałem jeszcze pod tą granicę. Ale to zawsze wiadomo, jak to jest. Jak się mieszka blisko, to się nigdy tego nie robi, nie? Więc...
Słuchaj, coś ci powiem o Meksyku. Pierwszy raz przyleciałem do Stanów, jak byłem w Stanach, zamieszkałem. Pojechałem do Meksyku, wszyscy mówili: wariat, nie wychodź z resortu, bo ci nóż biją w plecy, głowę ci utną. No to ja wystraszony siedziałem w resorcie.
Cały czas w basenie.
Nudziło mi się po trzech dniach, poszedłem do gościa, wiesz, na frontdesk, pytam się go, co tu robić dalej, no przecież ileż można na tej plaży? Panie, idź pan tam, jeździ taki kolektivo, dasz pan dolara, zawiozą pana do miasteczka. Najlepiej spędzony czas. Za rok przyjechałem, wynająłem samochód i jeździłem po wszystkich miasteczkach. Okay. Rewelacja.
To pogadamy później przy piwie bezalkoholowym, bo...
Burrito czeka, tak?
Tak, burrito czeka. Dobrze. Słuchajcie, ja tym samym... kończymy powoli tą transmisję live do 300 krajów. Dziękuję Pawłowi, że przyjechał tu z Chicago. Jechał od wczoraj.
Z kiełbasą polską.
Paweł, powiedz o sobie kilka słów, powiedz o wszystkich swoich outletach w internecie, gdzie szukać informacji, jak chce się tutaj przyjechać, a ja tylko powiem, żebyście czytali ze zrozumieniem.
Jest tylko jeden outlet, internetameryka.com, prawda? Możecie mnie znaleźć na internacie, możecie mnie znaleźć... Może być www. Dobra. Interameryka.com, Interameryka na YouTubie, Interameryka na Instagramie, Interameryka, troszkę jestem na Twitterze, próbuję coś tam tweetować, ale jakoś tak...
Powinnaś na True Social.
Dobra, porozmawiam, będzie następna audycja. Także gdziekolwiek, cokolwiek o Ameryce, to zapraszam do siebie.
Dziękujemy.
Dziękujemy za uwagę.
Zapraszamy. Do widzenia.
Do widzenia.